Same sztosy.
Efekt sieci.
Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Jak pokazują badania CBOS-u, ponad 40% Polaków działa w różnego typu organizacjach obywatelskich. Można więc powiedzieć, że jesteśmy całkiem aktywni. I co ciekawe, z roku na rok stajemy się jeszcze bardziej aktywni. No a jak ma się do tego wszystkiego digitalizacja i datafikacja? Czy te procesy zmieniają w jakimś sensie naszą aktywność obywatelską i nasze partycypowanie w życiu społecznym? O tym porozmawiam dziś z naszym znakomitym gościem, a jest nim Bartosz Ślosarski z Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Bartek.
Dzień dobry.
Bartek, ty jesteś socjologiem ruchów społecznych, co oznacza, że przyglądasz się właśnie tej naszej aktywności. Więc zaczęłabym od samego początku, od takiego pytania, które nasunęło mi się, jak czytałam o tym, czym się zajmujesz, bo piszesz o aktywizmie danych. I wydaje mi się, że to jest pewne sformułowanie, które zawiera w sobie pewną sprzeczność. Z jednej strony mamy aktywizm, czyli właśnie to nasze działanie obywatelskie, bycie razem, a z drugiej strony mamy dane, które są twarde, nienegocjowalne i takie no, nie dające chyba przestrzeni do aktywności albo zbyt wielkiego dyskutowania. Czym więc jest aktywizm danych i jak to wpływa na nasze bycie razem, czy też no, tę właśnie aktywność społeczną?
Właściwie można by było powiedzieć, zacząć od takiego być może banalnego stwierdzenia, że każdy element i każdy obiekt może być polityczny, a przez to może być kontrowersyjny i może być elementem społecznego sporu, czasami też konfliktu. Więc generalnie rzecz ujmując, oczywiście dane są faktycznie przejrzyste, są stabilne, są niezmienialne i są takie obiektywne, tak, samonarzucające się. Ale jakby jak przyjrzymy się temu nieco bliżej, to właśnie w kontekście aktywizmu te dane bywają i stają się kontrowersyjne. Stają się kontrowersyjne w tym sensie takich, tak jakby to ujęli badacze studiów nad nauką i technologią. To nie zawsze chodzi o kontrowersyjność w takim potocznym rozumieniu. Ale generalnie rzecz ujmując, aktywizm danych ma dwa wymiary, w których te dane się pojawiają. Pierwszy z nich to dane jako obiekt kontestacji. Dane wówczas pojawiają się jako informacje o nas, jako źródło, czy też potencjał do inwigilacji całego społeczeństwa, chociażby za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Czekaj, wejdę w słowo. Akt kontestacji to znaczy, to są nasze buntownicze posty na Facebooku na przykład?
Nie.
To są
nie,
te
nie,
dane,
nie,
które
nie,
są...
Nie, nie, nie. Nie. To jest tak, że dane są zbierane na temat naszego całego życia i potrafią być wykorzystywane też przeciwko nam. Znaczy mogą odnosić się, może to być błaha rzecz w postaci profilowania psychograficznego na Facebooku i wciskaniu nam różnego rodzaju przedmiotów, których byśmy może normalnie nie kupili, ale też potrafi to być element inwigilacji policyjnej i wykorzystywania danych na przykład przeciwko protestującym. Wówczas sam fakt zbierania tych danych staje się kontrowersyjny i staje się właśnie obiektem kontestacji. To znaczy, że my wtedy przeciwko temu protestujemy i próbujemy to wyrugować, zmienić też całą politykę zarządzania tymi danymi przez instytucje publiczne czy instytucje prywatne.
A drugi typ danych?
Drugi typ jest bardziej, bym powiedział, taki emancypujący ludzi, tak? To znaczy w tym sensie on nie odnosi się już tylko do oprotestowywania czegoś, tak? Tylko jest raczej narzędziem i repertuarem naszego działania. I to są wszelkie narzędzia pomiarowe, wszelkie możliwości wizualizacji danych, nawet wykorzystanie takich prostych narzędzi, szeroko dostępnych, jak mapy Google'a chociażby, które pomagają tak naprawdę w komunikowaniu pewnych problemów i w wizualizowaniu też ich ogółowi czy opinii publicznej. Więc można powiedzieć, że jakby z jednej strony mamy aktywizm danych jako pewną formę sprzeciwu wobec zbierania danych na nasz temat, a z drugiej strony mamy ten taki pozytywny wymiar, w którym to my zbieramy dane i my je wykorzystujemy na rzecz naszego strategicznego działania tak naprawdę i realizacji celów.
Bezapelacyjnie możemy powiedzieć, że jakby żyjemy w świecie takiego fetyszyzmu danych, prawda? Bo to jest towar, to jest waluta, dane to jest coś najcenniejszego, co mamy teraz. I czy sądzisz, że to jest jakieś przesunięcie też takie w istocie tego, co dla nas jest kluczowe? Czy te dane zawsze z nami zostaną? Czy może to jest taka tymczasowa moda, która z czasem minie, a my się wyzwolimy i znów wrócimy do esencji, czy też do tych głównych wartości? Czy dane już będą immanentnie gdzieś wpisane w to nasze życie w świecie? Czy sądzisz, że to też jest chwilowy trend? Taki w tę stronę.
To jest na pewno jakiś etap rozwoju, ja bym powiedział, generalnym ujęciu rozwoju w ogóle technologicznego, tylko też w ramach jakby badania ruchów społecznych warto sobie zwrócić uwagę na taki fakt, że ruchy społeczne zawsze były w jakimś otoczeniu technologicznym. Przynajmniej tak jak te badania ruszyły, powiedzmy w najogólniejszym sensie, pod koniec XIX wieku, na początku oczywiście to nie były takie stricte badania, raczej różnego rodzaju teorie, no to generalnie rzecz ujmując, technologia zawsze będzie elementem polityki i będzie elementem ruchów społecznych jako też aktorów politycznych. I tutaj generalnie rzecz ujmując, te dane pełnią trochę funkcję też takiej technologii komunikacyjnej. I jakbyśmy spojrzeli, to na przykład protesty robotnicze z XIX wieku, tak, lata 90. XIX wieku, no to te na przykład demonstracje robotnicze sprowadzały się tylko do przechodzenia z punktu A do punktu B, bez żadnych transparentów, bez żadnych elementów, ale niezwykle istotne było to, żeby prasa, który rynek prasy się wówczas też gwałtownie rozwijał, żeby było to poświadczenie, że ten protest czy ta demonstracja się odbyła. I z czasem można powiedzieć, że te technologie jakby się oczywiście rozwijają, później jakby przychodzi radio, później telewizja. Wraz z przyjściem telewizji jako wizualnego medium ruchy społeczne też się dostosowują trochę do tego przekazu. Oczywiście zawsze jest to takie napięcie, że na przykład telewizji nie pokażą ci rewolucji, tak? To jest jakby zawołanie z lat 60., ale z drugiej strony za każdym razem też taktycznie aktywiści starali się wykorzystywać te media, nawet media masowe, żeby po prostu rozpowszechniać własne postulaty i problemy, które podnoszą. I po prostu wraz z każdym dodatkowym elementem technologicznym, później już z internetem, który też już zmienia na przykład skalę działania ruchów społecznych i możliwości działania takiego transnarodowego, no to są dokładane kolejne elementy w tym działaniu, a dane tutaj, i tutaj jest moja główna hipoteza, którą też jestem w trakcie weryfikacji, no ona jakby zmienia możliwości wizualizowania pewnych problemów. I w tym sensie można powiedzieć, że najmocniej z dotychczasowych technologii może ingerować w działanie ruchów społecznych.
Tak jak pomyślę o naszym aktywizmie, to no, często to nasze bycie razem sprowadza się do takiej zasady pixel didn't happen, czyli jeżeli nas nie było gdzieś na proteście czy na strajku, no to nie ma zdjęcia, ale jeżeli nie ma zdjęcia, to znaczy, że nas nie było. Czy to też wpływa jakoś na kondycję jednostek w tym całym zgiełku aktywizmu? No bo mówisz o tych nowych technologiach, które no, ułatwiają komunikację, co jest oczywiste, ale one też chyba mają taką siłę mobilizacyjną, bo przenoszą się też no, na kanały komunikacji, która mobilizuje chyba do udziału w tym. Czy to jest jakkolwiek jakby wpływa to na nasze bycie w tym świecie?
Tak, oczywiście. Znaczy, to jest tak trochę jak w tym przykładzie z tą prasą i z tymi starymi protestami z XIX wieku. Tam też było ważne poświadczenie tego zewnętrznego aktora. Znaczy zawsze te wydarzenia i działanie w ogóle, działanie w polityce zwłaszcza, ma charakter relacyjny i musi się do czegoś odnosić. Musi się odnosić do jakiegoś punktu na przykład, czy tam instytucji, która ma charakter medialny i może o tym zaświadczyć. A jeśli chodzi o same zdjęcia, czy one zdjęcia i też być może dane jako różnego rodzaju obiekty kulturowe, no to oczywiście one też są ważne o tyle, że mogą mobilizować i bardzo często mobilizują. Oczywiście to jest też tak, że można tym trochę czasami manipulować. Są też takie sposoby, w których na przykład bardziej radykalni aktywiści dążą na przykład do zwarcia z policją po to, żeby wytworzyć odpowiednie obrazy. O tym chociażby jest w podręczniku działania Extinction Rebellion, więc jakby w tym sensie oczywiście tutaj zdjęcia mają tę moc, ale jak się okazuje, dane również. Znaczy dane, a dokładnie wizualizacja danych. Jedna z głównych badaczek aktywizmu danych w ogóle, Miren Gutierrez, pokazała jak mapa ruchu oburzonych w Hiszpanii w trakcie protestów przeciwko skutkom, czy też polityce w trakcie kryzysu finansowego. Ona pokazała, że mapa, na której widzimy innych uczestników z innych miast potrafi nie tylko mobilizować, ale też podtrzymuje tę mobilizację. Znaczy, jeśli widzimy te punkty na tej mapie,
Gorące punkty. Tak,
dokładnie. A my sami jesteśmy, protestujemy w Granadzie, ale widzimy, że w Sewilli też protestują, no to nas to jakby zagrzewa i podtrzymuje. Czyli po prostu można powiedzieć, że wprowadzanie danych, nawet do prostego Google Mapsa, powoduje, że widzimy solidarność z nami i możemy budować te nitki, nawet jeśli bezpośrednio się nie komunikujemy. Więc w tym sensie na przykład to potrafi być bardzo ważny element mobilizacyjny.
Wspomniałeś też o tej manipulacji, bo przecież dane to nie jest surowy towar. To znaczy może być surowy towar, ale najczęściej one właśnie podlegają jakiejś interpretacji, jakiemuś nadaniu odbiorowi. I czy w tym procesie w ogóle myśli się jeszcze o tym odbiorcy? To znaczy czy dane mogą być niczyje? Czy to może być taki produkt, który bezpiecznie jest zostawiony i nie ma żadnego kontekstu? Czy jednak patrząc na dane musimy rozpatrywać te rozmaite zawiłości, no właśnie interesy nadawcy, interesy odbiorcy, kontekst? No to są przecież chyba elementy, które są niejako wpisane w te zupełnie bezbronne i takie neutralne dane. Czy to w tym aktywizmie, ten kontekst nadawca, odbiorca i to całe otoczenie, czy to ma znaczenie, jak te dane są odbierane?
Oczywiście, znaczy to jest tak, że dane w tym sensie nigdy nie będą neutralne, przynajmniej jeśli chodzi o zagadnienia, którymi ja się zajmuję, bo one natrafiają tak jak każdy komunikat, możemy tak powiedzieć, no bo dane jakby konstruują na przykład właśnie jakąś wizualizację, jakiś obiekt, jakiś raport, cokolwiek, no on zawsze jakby natrafia na publiczność, która może się odnosić z tym, jak jej się żywnie podoba i bardzo często tak się właśnie dzieje. Chociażby niektórzy psychologowie społeczni pokazywali, że jeśli stykamy się z danymi, które są sprzeczne z naszymi wartościami, to nie wiemy, jak na to zareagować. I można powiedzieć, że nawet stwierdzono, że to oczywiście w takim potocznym sensie, że troszeczkę głupiejemy, kiedy zetkniemy się z wynikami na przykład badań albo w ogóle jakby z wizualizacją danych, które są sprzeczne z naszymi wartościami, bo zaburza nam się jakby proces takiego logicznego myślenia. Próbujemy to trochę obejść, próbujemy się do tego dostosować. Więc w tym sensie oczywiście dane są, tak jak każda inna forma komunikatu, są upolitycznione i potrafią jakby zmieniać, znaczy potrafimy zmieniać do nich swój stosunek. Warto tutaj jakby jeszcze podkreślić, na przykład, żeby to na jakimś przykładzie pokazać, że czasem też toczy się rywalizacja w polu, że tak powiem, rywalizacja między wytwórcami danych. To bardzo fajnie pokazali w swoim artykule Michał Wróblewski i bodajże Wojciech Goszczyński w studiach socjologicznych, gdzie pokazywali, jak w kontekście pomiaru zanieczyszczenia powietrza jest taka delikatna rywalizacja między Generalnym Inspektoratem Ochrony Środowiska jako instytucją publiczną, a tymi prywatnymi podmiotami, które też mierzą zanieczyszczenia powietrza. No i z jednej strony można powiedzieć, że ci aktorzy publiczni twierdzili, że może oni mają mało stacji pomiarowych, ale ich dane są
rzetelne
i one są zgodnie z przepisem wytwórstwa danych są wytworzone. No a ten podmiot komercyjny twierdził, że może są trochę mniej rzetelne ich dane, ale są masowe i w tym sensie dostarczają odpowiednią informację. Więc zawsze też warto tutaj jakby nadmienić, że to nie jest nie tylko relacja między nadawcą a odbiorcą, ale też jest pewna rywalizacja między nadawcami.
To u nas w Instytucie, na Wydziale Socjologii były badania na temat Twittera i przekazów związanych z pandemią COVID-19. Mhm. I okazało się, że ten dyskurs około-covidowy też był zmonopolizowany przez jedną tylko stronę i właśnie jedną stronę polityczną i organizację z jednej strony, natomiast zupełnie niedostrzegalne były głosy z drugiej strony. To też taki konflikt w polu właśnie informacyjnym. Tam wprawdzie nie chodziło, chociaż też chodziło o dane, ale może mniej o liczby i statystyki, a bardziej o ten przekaz. I to też było takie bardzo, myślę, uderzające, że jedna strona wygrywa ten konflikt tak naprawdę w naszym wspólnym interesie jest, żeby tych danych mieć jak najwięcej.
Tak. Tutaj właściwie ja co prawda zajmuję się przede wszystkim polityką klimatyczną, gdzie te dane jakby są wytwarzane przez wielkie instytucje na zamówienie rządowe i tak dalej. Więc tutaj jakby mowy o takich manipulacjach to jest pewnie bardzo mało. Znaczy, raczej jest to promil tego, co jest tam tak naprawdę rzetelne. Ale jeśli na przykład byśmy przeszli do kontekstu ruchów antyszczepionkowych, to one też mają swoje dane. Właściwie tak możemy to ująć. Znaczy w tym sensie mają swoje dane, my możemy stwierdzić jako socjolodzy, że to...
Czy jest rzetelność, czy jej nie ma.
Czy jej nie ma, ale to nie oznacza, że te dane jakby społecznie nie działają też. Bo jakby oczywiście ja się nie zajmuję samym technicznym procesem wytwórstwa danych, ja się bardziej tym zajmuję jako pewnym obiektem kulturowym, który przez ludzi jest odbierany, używany i dzięki niemu adaptują się do rzeczywistości. Więc ruchy antyszczepionkowe też używają danych z postaci, nie wiem, artykułów, które pochodzą z tak zwanych predatory journals, tak, które nie mają takiego mocnego umocowania.
Tak zwani amerykańscy naukowcy, prawda?
Tak, tak. Nie mają umocowania w polu naukowym, ale z drugiej strony możemy też jeszcze pokazać, że o ile mówiliśmy, że z jednej strony dane są robią się takie hegemoniczne i dominujące w naszym świecie, to z drugiej w tym samym świecie mamy nadprodukcję fake newsów. A jak się manipuluje fake newsami? No jednym z podstawowych elementów tej manipulacji polega na tym, żeby tym źródłem trochę pomanipulować, żeby te dane zmienić.
Albo zerem na wykresie, prawda? To są najciekawsze.
No właśnie.
Wizualizacje danych.
W tym sensie te dane też, no dlatego też się stają tak łatwo manipulowalne. Tak.
Bartosz, to jeszcze pytanie o twoje mięso badawcze, bo ty zajmujesz się właśnie tymi ruchami klimatycznymi. To skąd w takim razie teraz taka duża emisja, czy też produkcja, jak użyjemy twojej nomenklatury, danych na temat kryzysu klimatycznego? 10 lat temu się o tym nie mówiło. Dzisiaj nagle okazuje się, że zostało nam kilkadziesiąt lat takiego życia, jakie znamy na Ziemi. Dlaczego teraz? Albo w czyim interesie? Czy kto stoi za tym, że to właśnie teraz? I jak mamy się jako uczestnicy, tacy neutralni uczestnicy tego procesu, odnieść do tych danych, które teraz są nam dostarczane masowo?
Tutaj jakby na wejściu warto było podkreślić, że dane są też wpisane, czy produkcja danych, ich wykorzystanie jest wpisana w pewną logikę władzy, którą znamy od setek lat. Znaczy, to jest taka logika władzy biopolitycznej, która zlicza, która prognozuje na bazie tych przeliczeń i zarządza w taki sposób ilościowy. Więc możemy powiedzieć, że technologie big data, w ogóle dane, tak, w ogóle dane statystyczne, to jest coś, co do takich, powiedzmy, technokratów, bo też nie do końca mam na myśli polityków tych wybieralnych, tylko raczej też urzędników, tych, którzy wykonują tę całą robotę administracyjną, to jakby do nich przemawia język danych. I ten język danych staje się coraz bardziej uniwersalistyczny i nim coraz częściej opisujemy naturę i środowisko i klimat. Więc to jest generalnie tak, że dane pozwalają nam przeliczyć naturę, pozwalają ją modelować, prognozować i podejmować decyzje administracyjne na tej podstawie. A skąd się wzięła właśnie kwestia katastrofy klimatycznej? No ona się właśnie wzięła z tej logiki władzy, która sprowadzała się do tego, że w grudniu 2015 roku, w trakcie kiedy podpisywano porozumienie paryskie, 190 rządów wystosowało takie zapytanie do międzyrządowego zespołu do spraw zmian klimatu przy ONZ, czyli tak zwanego IPCC, by wskazali ścieżki wyjścia z tej sytuacji, znaczy wskazali dla rządów, no i przede wszystkim określili, ile mamy na to czasu. I tak naprawdę stąd wzięło się, że po 3 latach, w 2018 roku, pojawiła się kwestia tych strasznych dat, które nas czekają i spędzają nam sen z powiek, czyli 2030 i 2050 roku. Więc tak naprawdę dane dotyczące klimatu wzięły się z potrzeby władzy, która nie wie, po pierwsze, co zrobić, czy też nie wiedziała, co zrobić i nie wiedziała, ile ma na to czasu. A to są dwa podstawowe zagadnienia, które pozwalają nam w ogóle wprowadzać jakąkolwiek politykę publiczną. Więc stąd
to filozoficzna kwestia. Refleksja na koniec. Może lepiej nie wiedzieć i nie policzyć i nie dowiedzieć się i żyć spokojniej?
Znaczy, wydaje mi się, że jednak w tym konkretnym kontekście lepiej jest to policzyć, bo bez policzenia nie jesteśmy, i to jest też bardzo ważna cecha danych, nie jesteśmy tak do końca w stanie na przykład doświadczyć wzrostu, globalnego wzrostu temperatury o niecały stopień, a to jest tak naprawdę kluczowa zmiana. Oczywiście możemy połączyć fakt, że wczoraj zalało Poznań, czy tam przedwczoraj, ze zmianami klimatu, ale najpierw ktoś tę ramę, mówiąc po goffmanowsku, musi nam ją zbudować i my dopiero wtedy możemy odpowiednio analizować rzeczywistość wokół nas. Więc wydaje mi się, że w tym kontekście warto wiedzieć, mimo że wielu rzeczy pewnie warto nie wiedzieć.
Jak socjolog z socjologiem, o danych moglibyśmy rozmawiać jeszcze pewnie godzinami, ale rację miał Antoine de Saint-Exupéry w Małym Księciu, który powiedział, że dorośli tylko rozmawiają o liczbach i nigdy nie zapytają cię, jak brzmi głos twojej przyjaciółki, czy też jak ona pachnie, jak ona mówi, tylko ile metrów kwadratowych ma jej dom, ile zarabiają jej rodzice. Więc właśnie o tym rozmawialiśmy dzisiaj w naszej rozmowie o danych, ale też i o aktywizmie obywatelskim. A jeśli państwo będą zainteresowani dalszymi rozważaniami o strajkach, o ruchach społecznych, to zachęcamy do lektury książki Bartosza Ślosarskiego Przedmioty protestów, kultury materialne współczesnych ruchów społecznych, którą wydał nie tak dawno. Bartek, kiedy ta książka wydana?
Dwa miesiące temu,
więc jeszcze ciepła pozycja do pogłębienia wiedzy z dzisiejszej rozmowy. My na pewno do tego jeszcze wrócimy, o liczbach i o danych możemy bez końca. Bardzo ci dziękuję, Bartek, za tą dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gościem był Bartosz Ślosarski, socjolog ruchów społecznych z Instytutu Studiów Społecznych UW.
Dziękuję.
A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci.
Efekt Sieci. Tu Kampus.